Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam do odkrywania kolejnych tajemnic i faktów z czasów II Wojny Światowej. W 2019 roku obchodzimy 80. rocznicę wybuchu tego największego w historii konfliktu zbrojnego. Gdańsk był jednym z tych miejsc, które jako pierwsze zostało zaatakowane 1 września 1939 roku. Na Westerplatte po raz pierwszy zaatakowano żołnierzy. Padły strzały w kierunku polskiej instytucji, Poczty Polskiej w Gdańsku. Zgodnie z przygotowanymi wcześniej listami, od rana Niemcy zatrzymywali Polaków, którzy byli później katowani w Wiktoria Schule. Dzień później, 2 września, wyruszył pierwszy transport więźniów do powstającego obozu koncentracyjnego Stutthof. Maria Chodakowska w momencie wybuchu wojny miała 19 lat. Rok wcześniej zdała maturę. Mieszkała we Wrzeszczu. 1 września aresztowano jej ojca, stomatologa, który chciał jechać do swego gabinetu.
Mój ojciec wychodził z domu, już nie przyszli do domu po niego, tylko poczekali, jak wyszedł z domu. To go zdjęli z ulicy, go zabrali od razu do Wiktoria Schule. No i potem tej Wiktoria Schule ścieżkę zdrowia im urządzili. Stamtąd ojca wywieźli wpierw na roboty, bo to było okres kartoflany, zdaje się, wrzesień, do Bauera, jak to nam się mówiło, na roboty i tam musiał pracować. A potem jak zaczęli budować obóz, no to był przy budowie obozu.
Bogumił Sojecki w chwili wybuchu wojny miał 21 lat i pracował w spedycji Atlantyk w Gdańsku.
1 września 1939 roku usłyszałem salwę bombardującego Szczecin-Holsztyn w Nowym Porcie, strzelą na koszary Westerplatte. Gestapo, dwóch gestapowców, przyszło do mego mieszkania na ulicy Korzennej, numer 75, pierwsze piętro. Was pytał, kim ty jesteś? Obywatel Wolnego Miasta Gdańska, Narodowości Polski. Zauważył pias harcerski, tym pasem harcerskim dostałem po twarzy. I rozkaz, komyt, pójdziesz z nami. Kierunek Wiktoria Schule. Tam już szpaler SS-manów okładali Polaków i wizwiskiem verfluchte Polaken przez szpaler. Jakoś szczęśliwie przeszedłem, żadnego uderzenia nie otrzymałem. Na podwórzu tej szkoły byliśmy postawieni twarzą do muru. Więc tych SS-manów, który mnie aresztował, podszedł. Tu fechlute fatbende, ty przeklęty harcerzu. I buch w głowę. Zamroczyło mnie. Po 3 dniach obóz koncentracyjny Stutthof.
1 września Niemcy atakowali Westerplatte i Pocztę Polską, ale także zaatakowali całkowicie bezbronne miasto, Wieluń. Mówi Bartłomiej Garba, kierownik działu wystaw Muzeum II Wojny Światowej.
Ludność oczekiwała, że no będzie to kolejny pierwszy dzień szkoły. Dzieci szykowały się do szkoły. To były też te ostatnie dni lata, kiedy no ludność nie spodziewała się do końca, że ta wojna wybuchnie i że plan biały, który zaplanowali Niemcy, wejdzie w życie. Po godzinie 4 pierwsze samoloty pojawiły się na niebie nad Wieluniem. Mieście, które w ramach okręgu Armii Łódź nie było objęte obroną, tam nie było żołnierzy. Niektóre jednostki znajdowały się na obszarze, jednak to było przedpole, a nie stricte militarnie przygotowany teren do walki zbrojnej. To tam spadły pierwsze bomby na śpiące miasto, na ludność cywilną. Do dziś oczywiście trwają spory. Czy Wieluń był pierwszy, czy Westerplatte, mamy jeszcze to, co działo się na mostach w Tczewie. Jednakże możemy powiedzieć, że w aspekcie charakteru wojny Wieluń był pierwszy, ponieważ tam giną pierwsi cywile. Ludność cywilna, która tak naprawdę staje się największą ofiarą tej wojny na przestrzeni wszystkich lat jej trwania. Szacuje się, że miasto zostało zniszczone w 75%. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które zginęły w czasie tych nalotów, no to tutaj mamy duże rozbieżności, ponieważ szacunki kształtują się na poziomie od 1000 do 2000 zabitych.
Jan Książek, dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.
No to miasto królewskie, miasto, w którym Kazimierz Wielki wybudował mury obronne, wznosił świątynie, ale miasto, które w tym swoim procesie historycznym miało tragedię. Ta najważniejsza, najokrutniejsza, bo skierowana wobec całkowicie bezbronnych mieszkańców miasta Wirunia, to właśnie 1 września 1939 roku. Naprawdę zginęły pierwsze ofiary II wojny światowej, ba, pierwsze dzieci. Znam straszne historie o tym, jak między innymi ojciec wynosi podczas bombardowania swoją 4-letnią córkę i Wandzia na rękach ojca, raniona odłamkiem bomby, umiera. Są informacje o tym, jak matki w zbombardowanym oddziale położniczym Wieluńskiego Szpitala Wszystkich Świętych pozostawiają w palącym się budynku narodzone niemowlęta. Wieluń przeżył straszną gehennę. To miasto, które w 1939 roku liczyło niespełna 17 tysięcy mieszkańców, to chrześcijanie, to Żydzi, to ewangelicy i grupka prawosławnych. My w tym roku jako miasto symbol akcentujemy bardzo wyraźnie, że Wieluń był miastem bezbronnym. W Wieluniu nie było wojska i wojna totalna, która zapoczątkowała II wojnę światową, rozpoczęła się także w Wieluniu. I ten symbol miasta bezbronnego, miasta, które poprzez ataki Luftwaffe, świetnych jak na owe czasy samolotów Junkersów 87, zrównały bez mała miasto z ziemią. W końcu sierpnia przez Wieluń przechodziły oddziały Wojska Polskiego. Tu trzeba dodać, że Wieluń leżał na rubieżach Rzeczpospolitej, na zachodzie Rzeczpospolitej. I co bardzo ważne, leżał w miejscu, które stanowiło chyba najkrótszą drogę w kierunku Warszawy. Bo w pasie wieluńskim, jeżeli spojrzymy na mapę, to wcięcie II Rzeszy w granice Rzeczpospolitej jest bardzo wyraziście. Była to droga krótka. Wiadomo było już wcześniej oczywiście, że tam po drugiej stronie małej rzeczki Prosny stacjonują oddziały, wojska pancerne, różne pułki, m.in. doborowy pułk Leibstandarte Adolf Hitler. Wojska polskie z Armii Łódź także rozlokowywano w okolicach rzeki Warty, Widawki, ale także bliżej granicy z Rzeszą. Przed dzień bombardowania miasta Wirunia, nie wiadomo skąd, pojawiły się informacje, że właśnie 1 września nastąpi próbne jakieś manewry. Nawet rzekomo były rozrzucane ulotki. No, my możemy się domyślać, że były to działania, które były podyktowane tym, żeby wprowadzać pewne zamieszanie, wręcz uspokojenie. Bardzo wczesnym rankiem, około godziny 5 przed 5, sztukasy naleciały na centrum miasta, podkreślam wielokroć, miasta całkowicie bezbronnego i regularnie punkt po punkcie bombardowały poszczególne sektory. Atak powtórzył się m.in. o godzinie 6.08, około godziny 9.00 również. Miasto wyludniło się praktycznie w całości. Tak więc Wieluń stał się takim miastem symbolem, które mówi o tragedii ludności, mówi o zabitych pacjentach, dzieciach, starcach, uczniach i o mieście wyludnionym, które steroryzowane wywędrowało poza swoje granice, bo tysiące mieszkańców z Wielunia i z okolic między innymi blokowały drogi, którymi wojsko miało się przemieszczać w kierunku rzeki Warty, ale także ci ludzie, bardzo często kontuzjowani, te osoby niosły wieść straszną. Być może również o to chodziło, żeby tę wieść chorobową nieść, że potencjał nasz jest ogromny, ale oczywiście również bierzemy pod uwagę fakt, że generał Wolfram von Richthofen, który był dowódcą lotnictwa, tego specjalnego, to ten m.in. od Legionu Kondor, który bombardował Guernicę, być może testował udoskonalone samoloty, bo rzeczywiście sztukasy były w tym ostatnim już okresie przedwojennym zmodyfikowane. Między innymi silniki były wzmocnione, prawdopodobnie również celowniki i to być może też wpłynęło na to, że miasto stało się z jednej strony poligonem doświadczalnym, ale z drugiej strony, jak niemieccy historycy, na przykład dr Johann Beller twierdzą, miasto było z premedytacją steroryzowane, żeby właśnie w ten sposób przekazywać tę tragiczną informację, która była niesiona w głąb Rzeczypospolitej.
Zbombardowany szpital, zbombardowana synagoga, zbombardowany kościół. Ile osób zginęło?
Nie mamy pełnego wykazu osób, które uległy zamordowaniu w swoich domach. Natomiast na podstawie przekazów świadków, w tym dyrektora przedwojennego Szpitala Wszystkich Świętych, który był jednym z tych wielkich bohaterów, który pod bombami ratował potrzebujących swoich pacjentów, na podstawie tego, jaką informację otrzymał od niemieckich żołnierzy, mówimy o 1200 ofiarach. Były na pewno setki. I trzeba podkreślić, że większość ofiar to społeczność żydowska. bo to Żydzi zamieszkiwali głównie centrum miasta, a to centrum miasta uległo zbombardowaniu w 75%. Co ważne, cały czas uzupełniamy właściwie co roku listę ofiar bombardowania.
Do dzisiaj jest to trudne do oszacowania, ponieważ wiele z tych osób była chowana w grobach zbiorowych, nie były one liczone. No ale wśród takich punktów, które zostały zbombardowane 1 września właśnie rankiem, był m.in. szpital, gdzie ginie 20 kilku pacjentów oraz kilka osób z obsługi. To już daje pewien wyznacznik charakteru działania czysto terrorystycznego. To teraz wiemy, że było to zamierzenie przeprowadzenia pewnego eksperymentu, jeśli chodzi o ten sposób walki, zastraszania społeczeństwa i niszczenia planowego kwartałów miast. Tak? W tym samym czasie, kiedy spadają bomby na Wieloń, chwilę później zaczyna się walka na Westerplatte. To jest drugi symbol, ponieważ w tym momencie mamy sytuację, że to żołnierze krzyżują oręż, zaczynają walczyć. Dlatego Westerplatte jest tym symbolem walki, która trwa przez 7 kolejnych dni i to obrony w proporcjach nieporównywalnych, kiedy mamy około 200 obrońców składnicy, a naprzeciw nich jest łącznie około 3000 żołnierzy różnych rodzajów broni.
4:48, kiedy symbolicznie rozpoczęły się walki na Westerplatte, bo właśnie w tym momencie padły strzały z pancernika Schleswig-Holstein i 7 dni obrony, dramatycznej obrony, bo odcięci od świata byli ci żołnierze.
To fakt. Polska placówka na Westerplatte była taką wyspą, gdzie polscy żołnierze stawiali opór przez 7 dni. Ten czas obrony był efektem wielotygodniowych czy miesięcznych przygotowań oraz stworzenia pewnego systemu obrony, który miał charakter pierścieniowy i składał się z dokładnie 3 kręgów, gdzie żołnierze po prostu mogli stawiać opór. Dodatkowo trzeba dodać, że wspomniany Schleswig-Holstein to była jednostka, która nie do końca spełniała swoje możliwości, jeśli chodzi o donośność dział artylerii i mówiąc kolokwialnie, nie została dopasowana do tych działań, natomiast siła rażenia, siła ognia była porażająca. Najbardziej dramatycznym momentem był 2 września, kiedy odbył się nalot i on był takim momentem przełomowym, jeśli chodzi o obronę Westerplatte i najbardziej tragicznym, kiedy zostaje zniszczona wartownia numer 5 i cała załoga ginie, ale Westerplatczycy byli też ostrzeliwani z morza. Próbowano też podpalić Westerplatte, wtaczając cysterny z substancją łatwopalną i starano się w ten sposób, ponieważ teren był lesisty, podpalić Westerplatte, czy podpalić drzewa, które na nim się znajdują, by złamać żołnierzy. No, ostatecznie po 7 dniach obrony jednostka kapituluje, polscy żołnierze idą do niewoli. W momencie, kiedy Hitler przeprowadzał wizytację na Westerplatte, miało to miejsce 21 września, znamienne było to, że zobaczył skalę obszaru, który był broniony w stosunku do zastosowanych sił. I wtedy właśnie nie pojawił się na pokładzie Schleswiga-Holsteina. Był to sygnał jego dezaprobaty, wskazania, że żołnierze niemieccy nie spisali się zbyt dobrze.
Warto dodać, że Westerplatte miało być spektakularnym propagandowym sukcesem. Niemcy chcieli zdobyć w ciągu kilku godzin wojskową składnicę tranzytową. Załoga pancernika Schleswig-Holstein spodziewała się, że po porannym ataku będzie świętowała zdobycie Westerplatte podczas obiadu. Niemieckie radio wysłało swój wóz transmisyjny i dziennikarzy, którzy mieli na żywo relacjonować przebieg walk i ogłosić zwycięstwo. Propaganda była ważna dla Niemców, o czym świadczy też prowokacja Gliwicka. 31 sierpnia o 20 osoby przebrane za śląskich powstańców zaatakowały niemiecką radiostację w Gliwicach. Miał to być potem rzekomy dowód polskiej prowokacji wykorzystywany przez niemiecką propagandę. Hitler w ten sposób chciał powstrzymać sojuszników Rzeczpospolitej od wywiązania się ze zobowiązań wobec Polski, co oznaczałoby dla Niemiec ryzykowną wojnę na 2 fronty. Ale 2 fronty przygotował dla Polaków. 17 września na terytorium Rzeczpospolitej wkroczyła Armia Czerwona. Doktor Dmitrij Panto, pracownik działu naukowego Muzeum II Wojny Światowej.
Było to zrobione zgodnie z podpisanym wcześniej 23 sierpnia 1939 roku paktu Ribbentrop-Mołotow, który zakładał za sobą jest tajny protokół, który po prostu rozgraniczał te strefy wpływu między III Rzeszą a Związkiem Sowieckim i według tego tajnego protokołu, dokumentu, po prostu nastąpiły konkretne decyzje. Sowieci dość długo wyczekiwali. Zależało na tym, żeby to jak najlepiej wyglądało w prawie międzynarodowym. To pogwałcenie tych granic polskich, ale jednak decyzja zapadła i w nocy z 16 na 17 września, 17 września w godzinach od 2 do 6 na całej granicy przekroczyli 500 000 sowieckich żołnierzy i zaczęło się te drugie uderzenie w tym krwawym wrześniu dla Polski.
Poza tym militarnym aktem także były pewne polityczne akty, które sankcjonowały tą sytuację ataku na Polskę.
Tak, rzeczywiście warto podkreślić o tym, że jeszcze wcześniej zaczęło się program takiej dezinformacji w prasie sowieckiej, którą podpowiadali, że Polska już siebie przeżyła jako państwo, już właściwie nie istnieje, że Stalin też wprost dokładnie mówił w różnych rozmowach, między innymi z Grigoriem Dymitrowym, że jednego wszystkiego państwa po prostu będzie mniej, jeżeli zaatakujemy Polskę. To było wszystko na początku września, a później wezwano właśnie ambasadora Rzeczpospolitej do Mołotowa, który wręczył mu notę o tym, że Warszawa już kapitulowała, dlatego polskie państwo nie istnieje i możemy wyjść i okazać bratnią pomoc dla Białorusinów i Ukraińców, którzy zamieszkali te tereny. To było nieprawda, Warszawa nadal się broniła, Polska nie skapitulowała i jego Grzybowski odmówił przyjęcie tej noty. Wyszedł do mnie zrozgotany, też informował Warszawę o tym wydarzeniu. Więc a mimo tego wszystkiego, mimo odmowy noty, mimo tego, że prawo międzynarodowe zostało pogwałcone, już w tym momencie, kiedy wracano notę, pierwsze oddziały sowieckie przekroczyli granicę Rzeczpospolitą.
Czy napotykały na jakiś opór?
Rysmigl wydał rozkaz, który mówił nie walczyć z Sowietami. Dlatego ludzie nie widzieli, jak reagować. Właściwie byli zdezinformowani. Też na to działała propaganda sowiecka, która mówiła, że oni jadą walczyć z Niemcami. Tak, oni dostali konkretne instrukcje, jak mówić. Także idą pomóc wyzwoleniu, okazać bratnią pomoc. Więc dlatego postawą ludności cywilnej, która w tym momencie spotkała Sowietów u siebie za plotem, to było takie zdziwienie i niepewność, bo nie widzieli, jak na to reagować. Wiadomo, że część środowisk się cieszyła, część się bała, a stanowczo większość osób to po prostu nie widziała, jak się zachowywać, bo nie widzieli, co coś takiego na nich spadło na głowę.
O wkroczenie Armii Czerwonej pytałam dwie ówczesne mieszkanki województwa stanisławowskiego. Marię Pankowską, wtedy lat 9, i Julię Wild, 7 lat.
U nas wojna się rozpoczęła o 18 dni później, dlatego że Rosjanie do nas przyszli, a Rosjanie, proszę panią, w takich czapkach, nagonkach takich.
Oj, okropnie, sznurkami mieli przewiązany pas i te karabiny na sznurkach. Okropne to wojsko było, okropne. A jak Niemcy wkroczyli, to ci uciekali. Tak uciekali, a Niemcy jak wkroczyli do nas, eleganccy, wojsko, zaczęły być gazety, Lemberger Zeitung, Gazeta Lwowska przyszła i to wszystko opisywali, a wojsko to było bez porównania.
Niemiecka armia na te tereny wkroczyła w 1941 roku. We wrześniu 1939 stoczyła największą bitwę z Polakami nad Bzurą, mówi Paweł Rozdrzestwieński, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.
Teren bitwy obejmował 126 km kwadratowych. To była ogromna bitwa, bo to była pierwsza wielka bitwa II wojny światowej. Armia Poznań i Pomorze wycofywała się w kierunku Warszawy. Cały czas generał dywizji Tadeusz Kutrzeba pytał naczelne dowództwo, czy może już uderzać. I taki rozkaz otrzymał i 9 września 1939 roku padło to słynne hasło Słońce Wschodzi, czyli rozpoczęcie uderzenia Armii Poznań i Pomorze w kierunku sił niemieckich. Było to prawie połowa sił, którym dysponowało jeszcze Wojsko Polskie. Przed co najmniej na 2 tygodnie przedłużyła kampanię 1939 roku w Polsce, a jednocześnie wprowadziła ogromne zamieszanie w szeregach niemieckich, ponieważ oni zapomnieli i nie zauważyli tych setek tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego podążających na wschód. 3 etapy. Etap pierwszy, który odbywał się do 11 września, polegający na ataku w kierunku południowym, potem walki w rejonie Łowicza i 3 etap, który trwał do 21 września, to przebijanie się przez Bzurę, przez Puszczę Kampinocką aż do Warszawy.
Jakie były skutki tej bitwy?
To jest bardzo ważne pytanie. Przede wszystkim ja ciągle powtarzam trochę jak mantrę, że to była ostatnia bitwa pierwszej wielkiej Rzeczypospolitej, gdzie w jednym szeregu stali obok siebie Polacy, Białorusini, Ukraińcy i właśnie różne wyznania, katolicy, luteranie, ewangelicy, prawosławni, Żydzi, mahometanie. Sam jestem wnukiem żołnierza z 1939 roku, Mikołaja Rozdrzestwieńskiego, Białorusina i żołnierza wyznania prawosławnego. To w roku 1939 był kapralem zawodowym artylerii i był ciężko ranny w bitwie nad Bzurą. Ta bitwa pokazała, że mimo tego wszystkie, ta bitwa i cała kampania 1939 roku, że mimo tego, że być może II Rzeczpospolita nie była idealnym wzorem, to jednak potrafiła na tyle wychować obywatelsko swoich obywateli, że stanęli oni do obrony granic 1 września 1939 roku.
Kiedy doszło do spotkania wojsk niemieckich i sowieckich i gdzie?
Kilka defilad zostało przeprowadzonych na terenie już okupowanej Polski, rozdzielono między dwoma państwami. Do silniejszej defilady doszło w Brześciu. 22 września 1939 roku doszło do najsilniejszej, bo zostało udokumentowane fotograficznie i też relacja wideo powstała z tego. Też warto podkreślić, że to nie było jedyne defilady, więc w pomniejszych miejscowościach do takich rzeczy dochodziło, takich spontanicznych, braterskich przywitań.
Jesteśmy na wystawie stałej w Muzeum II Wojny Światowej. Ze mną Wojciech Łukaszun, kierownik działu zbiorów. Konkretnie w którym miejscu tej wystawy jesteśmy?
Jesteśmy w części wystawy poświęconej wydarzeniom we wrześniu 1939 roku, w takiej sekcji dotyczącej inwazji sowieckiej, czyli wydarzeniom, które miały miejsce na Kresach we wschodnich województwach polskich po 17 września 1939 roku.
I tutaj ten film pokazuje między innymi właśnie wkraczające wojsko.
To jest niejako tak symbolicznie przedstawienie potęgi sowieckiej armii, oddziałów Armii Czerwonej. To akurat jest kronika pokazująca wydarzenia przedwojenne, ale te same oddziały, te same wojska brały między innymi udział w działaniach w Polsce w 1939 roku, realizując niejako porozumienie między Stalinem a Hitlerem, które miało miejsce w Moskwie, znane jako Pakt Ribbentrop-Mołotow.
Jakie inne pamiątki związane z rozpoczęciem wojny mają Państwo tutaj na wystawie?
Jest to ważna część naszej wystawy stałej. Mamy pamiątki począwszy od Westerplatte przez Pocztę Polską w Gdańsku, pamiątki związane z obroną Warszawy, z walkami we wrześniu 1939 roku, więc i umundurowanie, i uzbrojenie. Przedmioty dotyczące ukrywania pamiątek związanych z religią i polskimi organizacjami we wrześniu 1939 roku, a także pamiątki związane z likwidacją granic, która miała miejsce po zakończeniu kampanii wrześniowej, gdy Sowieci i Niemcy postanowili zlikwidować państwo polskie.
W tym roku obchodzimy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dla Polaków to wciąż ważny temat, podkreśla Jarosław Selin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zrobiliśmy badania o świadomości historycznej Polaków. Jedno z takich ciekawie sformułowanych i wymyślonych pytań to było pytanie o to, o czym Polacy rozmawiają w domach rodzinnych, przy rodzinnym stole, przy okazji jakichś świąt. O czym rozmawiają, jeśli zdarzy im się rozmawiać o historii? I ku mojemu zaskoczeniu, aczkolwiek to chyba zaskoczeniem być nie powinno, wyszło nam, że połowa rozmów dotyczących historii dotyczy II wojny światowej, co świadczy o tym, że po pierwsze, każda polska rodzina tą tragedią została dotknięta. Mamy jakieś w każdej polskiej rodzinie ofiary, o których warto pamiętać, o których warto opowiadać. Mamy bohaterów, mamy ludzi, którzy przeżyli, to może niewłaściwie zabrzmi, ale jakieś fantastyczne przygody związane z dramatem II wojny światowej, związane z tym, w jakich miejscach świata bardzo wielu członków naszych rodzin się znalazło z różnych powodów, jak się potem ratowało, jaki szlak przebyło i tak dalej, albo martyrologiczny, albo wojenny. Więc widać, że to jest ta historia, mimo że trwa 6 lat, o której Polacy chcą opowiadać sobie wzajemnie i uważają prawdopodobnie, że powinniśmy ją również opowiadać publicznie, bo ona jeszcze opowiedziana dobrze nie jest. Są duże braki, jeśli chodzi o film, o książkę, o opowieść w świecie, o naszym doświadczeniu w czasie II wojny światowej. Więc z badań wynika, że Polacy chcą, żeby sobie i światu jeszcze dużo różnych epizodów, postaci, zdarzeń z II wojny światowej opowiedzieć.
Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk.
Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II wojny światowej.